Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rimmey. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor Rimmey.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.
Szczęść Boże! Przy mikrofonie ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin. Zapraszam na audycję dla młodzieży, ale oczywiście przed odbiornikami mogą być również starsi, bo te treści, które tutaj przedstawiam w czasie tych kateches, są dla wszystkich. Witam Was serdecznie po wakacyjnej przerwie i chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie o takim trudnym doświadczeniu, które często właśnie i młodzi ludzie przeżywają, a chodzi o takie doświadczenie, kiedy życie przygniotło do ziemi. Jest jakiś kryzys, jest jakaś trudna sytuacja. Czy nie zdarza się tak często? Chciałem rozpocząć tę konferencję od mojego patrona, założyciela zakonu, w którym jestem. Jestem franciszkaninem, a mamy teraz też październik i 4 października wspominaliśmy świętego Franciszka z Asyżu. I ten cały październik też jest takim dla nas miesiącem, kiedy wspominamy świętego Franciszka, ale też bardzo dużo mówi się teraz o tym świętym, bo jest papież Franciszek, w swoim nauczaniu bardzo często odwołuje się do świętego Franciszka, niedawno był w Asyżu, jest kolejna encyklika, mówi się dużo właśnie o duchowości franciszkańskiej, o braterstwie, o tym, co dał Kościołowi święty Franciszek z Asyżu. A nie wiem, czy wiecie, święty Franciszek z Asyżu kilka razy w życiu, kilka razy przeżył kryzys, taki życiowy kryzys. Młodzież powiedziałaby dzisiaj miał załamkę. I słuchajcie, taka pierwsza załamka świętego Franciszka to była wtedy, kiedy był jeszcze młodzieńcem. My mówimy święty Franciszek, ale jego pierwszy etap życia, jego młodość wcale nie była taka, że można by o nim powiedzieć święty. Przecież Franciszek z Asyżu był królem imprez w Asyżu. Dobrze się bawił. Był takim hulaką. Oczywiście nie możemy od razu wyobrażać sobie, tak jak to dzisiaj młodzież się bawi, tak jak dzisiaj wyglądają dyskoteki czy jakieś kluby, w których się spotykają. W średniowieczu wyglądało to wszystko inaczej, ale wyobrażamy sobie Asyż, wyobrażamy sobie ryneczek w tym Asyżu i wyobrażamy sobie, jak wieczorami i w te gorące noce młodzież asyska się spotyka i świetnie się bawi, a wśród nich jest Franciszek, którego znamy jako świętego Franciszka. I moi kochani, święty Franciszek, on miał takie ambicje w swoim życiu, że chce być kimś wielkim, on chce zostać rycerzem. W średniowieczu czasy też nie były spokojne, więc miał taką namiastkę wojny, dlatego że brał udział w jednej bitwie i wrócił do domu chory. I ta choroba przygniotła go do ziemi. Leżał zamknięty w tym swoim domu. I co robi dzisiaj chory człowiek, kiedy jest zamknięty w domu? Może włączyć sobie telewizor, może włączyć sobie radio, weźmie, otworzy internet, poczatuje z kimś, porozmawia. Franciszek z Asyżu był chory. Ta choroba trwała kilka miesięcy i ta choroba była dla niego takim momentem przejściowym. Franciszek przeżywa kryzys. Ta choroba go przygniotła. Miał co myśleć. I to był taki etap, kiedy właściwie dzieciństwo miał już za sobą. Ten etap bycia młodzieżą też miał już za sobą i nagle otwiera się przed nim pierwszy etap dorosłego życia, wczesna dorosłość. I tak to już jest w naszym życiu. Jeszcze wtedy w średniowieczu za bardzo nie wiedzieli wtedy ludzie, czym jest psychologia rozwojowa. My dzisiaj możemy pewne rzeczy ponazywać po imieniu, bo dobrze wiemy, że w naszym życiu są pewne etapy i te etapy oddzielone są granicą i tę granicę trzeba przejść. Dlatego często, jak widzimy, kończy się komuś dzieciństwo, to rodzice często łapią się za głowę i mówią, mój syn, córka dojrzewa, co się z nim dzieje, burza hormonów, jakieś też takie złości. Jednego dnia jeszcze jest dzieckiem, a drugiego dnia chce być już dorosłym. Jak znowu nie pasuje być dorosłym, to znowu kolejny dzień i chce być dzieckiem. Jest jakaś burza, kiedy przekracza się tę granicę, wychodząc z dzieciństwa, a wchodząc w ten okres młodzieńczy. I tych granic w życiu człowieka jest więcej. Bo też jest to właśnie bycie młodzieżą, a potem wchodzi się w etap dorosłości. A nawet w dorosłości jest ileś tych granic jeszcze, bo są kolejne etapy życia dorosłego, potem przychodzi etap życia już starszego. No i słuchajcie, Franciszek właśnie taki kryzys przeżył. I gdyby nie ten kryzys, on nie zadałby sobie w swoim życiu konkretnych pytań o sens życia, nie zadałby sobie pytań w ogóle skąd idę, dokąd idę, po co to wszystko, nie zadałby sobie pytania o szczęście, gdzie jest prawdziwe szczęście, po co żyć, po co cierpieć, po co to wszystko, nie zadałby sobie tak egzystencjalnych pytań i on chorując właśnie szukał na nie odpowiedzi. I to był moment jego nawrócenia. I kiedy się nawrócił, wchodzi do malutkiego kościółka, do takiej kapliczki, klęka przed krzyżem i zadaje Bogu pytanie. Panie, co chcesz, abym ci uczynił? My o tym wiemy od jego pierwszych takich towarzyszy, od tych pierwszych współbraci w tym franciszkańskim życiu, w tej wspólnocie, którą założył. My to wiemy, bo oni napisali pierwsze życiorysy świętego Franciszka, byli takimi świadkami. Czym Franciszek się dzielił, jak opowiadał swoje nawrócenie, to wszystko jest opisane. To jest dla nas bardzo autentyczne. On upadł przed tym krzyżem w kaplicy i zadał Bogu pytanie, Panie, co chcesz, abym ci uczynił? Dla mnie piękne jest to, że Franciszek, padając przed tym krzyżem, nie powiedział, Panie Boże, to ja się teraz nawracam i ja teraz pokażę, kim to ja nie jestem, jakie ja mam ambicje, czego chcę, czego bym nie chciał osiągnąć, jak nie chciałbym się zrealizować w tym życiu. Nie. Franciszek tu pokazał swoją pokorę. Nie co ja chcę zrobić, nie jaką karierę ja chcę zrobić po swoim nawróceniu w tym życiu, które się przede mną otwiera, ale on pyta, Panie, co chcesz, abym ci uczynił.
Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really.
I on ma odpowiedź. On słyszy głos, Franciszku, odbuduj mój kościół. Oczywiście w pierwszym momencie zrozumiał, że ta kapliczka, w której jest, no rzeczywiście nie wygląda najlepiej i trzeba coś tutaj wyremontować, tutaj przywieźć kamienie, tutaj coś podbudować, nadbudować. Tak było na początku, ale on się bardzo szybko zorientował. Po iluś dniach, kiedy wchodził w to głębsze życie duchowe, to on zrozumiał, że chodzi o kościół, o wspólnotę. Mało tego. Zrozumiał, że odbudować kościół, odnowić kościół, to znaczy zacząć od siebie. On tak zrobił. Tylko czy Franciszek zdawał sobie sprawę z tego, że odpowiedzieć Bogu na jego zaproszenie, że odbudować kościół i zacząć od siebie nie będzie takie proste? Dlaczego? Dlatego, że musi się zgodzić z tym, że w swoim życiu trzeba coś zmienić. Właściwie to w swoim życiu cały czas trzeba coś zmieniać. I są takie momenty w naszym życiu, że jest euforia, jest jakieś uniesienie. Przeżywaniu wiary również towarzyszą emocje. I Franciszek właśnie miał te emocje wszystkie bardzo wysoko podniesione. On był świeżo nawrócony. On by mógł góry przenosić. On myślał, że teraz zaraz wszystko się zmieni. No była to potężna siła tego nawrócenia, skoro przy nim znaleźli się od razu pierwsi towarzysze takiego, a nie innego sposobu życia. To musiało być silne nawrócenie i rzeczywiście Franciszek musiał pięknie wyglądać, skoro przyciągał ludzi do siebie, a wszyscy pełni podziwu byli, że takie piękne życie prowadzi, że on się tak zmienił. No ale przecież jak kurz na drodze, powietrze opada, tak emocje też opadają. Bardzo często po wielu wydarzeniach emocje opadają. Nie ma już tych uczuć, które towarzyszyły, kiedy coś się działo. No pomyślcie na przykład, jakaś piesza pielgrzymka, jak jest wspaniale, jak jeszcze wspomnienia po tej pielgrzymce. I nagle potem jak kurz opada na drodze, powietrze, tak te emocje opadają. I jakoś tak znowu stygniemy. Czy po jakichś rekolekcjach, czy po jakimś wieczorze uwielbienia. Nie, to później to emocje opadają. Zaczyna się codzienność, przychodzą różne znowu trudności. I tak by się chciało, ach, gdyby znowu było tak jak wtedy, kiedy byłem na tym wieczorze uwielbienia, kiedy byłem na tych rekolekcjach, kiedy byłem na tej prelekcji znanego jakiegoś kaznodziei, kiedy działy się rzeczy wielkie, o jakby teraz tak cały czas było. Ale nie, bo okazuje się, że tak jak emocje opadają w naszym życiu, ta świeżość, ona też gaśnie. Znowu przychodzi jakiś kryzys. I Franciszek też w swoim życiu przeżył taki kolejny kryzys. Musiał zachorować, musiało go życie przygnieść do ziemi, żeby się nawrócił, żeby wszedł do kościółka i zadał pytanie, Panie, co chcesz, abym ci uczynił? musiał zachorować, żeby zrozumieć, że jest powołany do tego, żeby odbudować Kościół. Musiał przeżyć coś w swoim życiu, jakiś dramat, kryzys, że zrozumiał, że musi zacząć od siebie. I okazuje się, że później wszystko gaśnie. Znowu przeżywa kryzys. Tylko my dzisiaj, znając historię Kościoła i znając życiorysy wielu świętych, dobrze wiemy, że jest to wpisane w normę duchowego życia chrześcijanina, tego życia wewnętrznego. To jest wpisane w normę i wielu świętych nazwało to nocą ciemną, takim wewnętrznym konfliktem, kryzysem. Wielu ludzi mówi dzisiaj, mam duchowy kryzys, nie wiem, co się ze mną dzieje. To przyszło tak znienacka. Ale ten duchowy kryzys nie jest po to, żeby miał przygnieść do ziemi i na tej ziemi człowiek miałby zostać przygnieciony. Nie. Kiedy ktoś do mnie przychodzi i opowiada o swoich problemach, a często to są właśnie młodzi ludzie, bo jestem duszpasterzem akademickim, to trudno jest temu człowiekowi to wytłumaczyć, no bo on teraz przeżywa trudną chwilę, tak? On ma jakąś chandrę, on przeżywa jakieś takie załamanie, no jest w kryzysie. Ja wiem, że on tego nie zrozumie, ale ja już wiem, i chcę mu to pokazać, że tam dalej na horyzoncie już widać piękne życie. Że kiedy przejdzie się tę trudną chwilę w swoim życiu, bo to jest chwila, to tam jest coś pięknego. I dopiero tamten człowiek, ta osoba będzie mogła powiedzieć, że nie byłoby teraz tak pięknie w moim życiu, gdybym nie przeżył tego kryzysu. I Franciszek, kiedy przeżywa ten kryzys, oddala się na górę Lavernę i tam otrzymuje stygmaty, ale zanim dostał te stygmaty, on się bardzo modlił, bardzo tak żarliwie się modlił. On przeżywał właśnie taki wewnętrzny konflikt. Co dalej? Czy to jest to? Bo nie było już tych emocjonalnych uniesień z tych pierwszych chwil nawrócenia, z tych pierwszych chwil zachłyśnięcia się świeżością swojego życia po tym, czego doświadczył. To wszystko gaśnie. Tylko tak jak mówię, wielu świętych przeżywało ciemną noc i wielu świętych jest zgodnych co do tego i dzisiaj eksperci od życia wewnętrznego, od życia duchowego, a również specjaliści od psychologii głębi powiedzą nam, że konflikt, który rodzi się w nas, że kryzys, który rodzi się w nas i który przeżywamy, jest początkiem wejścia w kolejny etap życia, który może być piękniejszy dzięki temu, co teraz doświadczamy. Ja mówię do was, młodzi ludzie, radiosłuchacze, bo jest to audycja dla młodych ludzi, dla młodzieży, może właśnie dla młodzieży też studiującej. Wszyscy są słuchaczami, dorośli również. Mówię o tym po to i tak to akcentuję, żeby patrzeć na tych wielkich ludzi, na świętych i też na tych, których znamy, a nie są jeszcze świętymi, że oni też przeżywali trudne chwile, że ich też życie przygniatało do ziemi i żeby zobaczyć, że to nie jest sytuacja, która jest końcem i już lepiej nie będzie, tylko jest to przejście granicy, jest to jakaś rewizja życia, jest to jakiś bilans, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że nie byłoby tak pięknie, gdyby nie to, czego doświadczyłem. Bo nie zmieniłoby się coś w moim życiu, bo nie zauważyłbym, że coś jest do zmiany, że jest jakieś zło do wyrzucenia z siebie, że jest coś, co muszę w swoim życiu zmienić i musi być lepiej, że muszę się czegoś nauczyć. Cierpienie uszlachetnia. Takie konflikty, które przeżywamy, też nas uszlachetniają. Kryzysy przybliżają do Pana Boga, kryzysy oczyszczają. Drodzy radiosłuchacze, z tymi myślami was zostawiam, żeby nie bać się chwil trudnych. Żeby nikomu nie opowiadać, to już jest koniec, nie ma już nic. Tylko żeby spojrzeć na te trudne sytuacje, które doświadczamy i one były, są i będą, jako granice do przejścia, a za tą granicą jest coś pięknego. Do przechodzenia tych trudnych granic w swoim życiu zapraszajmy Panu Bogu i Jemu to oddajmy. On zna nas lepiej niż my sami siebie. On nas poprowadzi za rękę, On nas przeprowadzi przez te trudności, tak czyniąc z nas takich ludzi piękniejszych, takich lepszych. Bliżej świętości. Drodzy radiosłuchacze, do usłyszenia i zapraszam do kolejnych audycji już w przyszłym miesiącu. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really.
Konferencje dla młodzieży w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej zaprasza ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin.